Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 20 rozdział. I przeczytamy od pierwszego wersetu do 16. Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swojej winnicy. Ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie, wysłał ich do swojej winnicy i wyszedł około godziny trzeciej. Ujrzał innych stojących na rynku bezczynnie, więc rzekł do nich: idźcie i wy do winnicy, a ja, co się należy wam, zapłacę. I oni poszli znowu o szóstej i o dziewiątej godzinie. Wyszedł i uczynił tak samo. A wyszedłszy około jedenastej, znalazł jeszcze innych stojących i mówił do nich: dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? Oni na to: nikt nas nie najął. Mówi do nich: idźcie i wy do winnicy. A gdy nastał wieczór, mówi pan winnicy do rządcy swego: zwołaj robotników i daj im zapłatę, a zacznij od ostatnich aż do pierwszych. Podeszli tedy najęci o godzinie jedenastej, otrzymali po denarze. A gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy tyle, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i upał. A on odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie ugodziłeś się ze mną na denara? Bierz co twoje i idź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest zawistne, dlatego że ja jestem dobry? Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Nauka Pana Jezusa Chrystusa była zupełnie inna niż nauka uczonych w piśmie, faryzeuszy, jaka dotychczas była znana. Kiedy Pan Jezus wypowiadał te słowa, tak zwane kazanie na górze, w pewnym miejscu jest powiedziane, że byli zdumieni, słuchając Jego nauki, z tego powodu, że uczył ich tak jako moc mający, posiadający moc. A więc ci, którzy Go słuchali, oni byli poruszeni, dlatego że nie była to jakaś sucha teoria, ale tak jak Pan Jezus Chrystus powiedział, że słowa moje są duchem i życiem. I wiemy, że te słowa darzą życiem, że Boże Słowo ma moc, bracia i siostry, aby nas oczyścić, aby nas budować, zachęcać. Więc Słowo Boże, na Nim chcemy się opierać. My wiemy, że z tego Słowa jest wiara, kiedy słuchamy Bożego Słowa. W sercu naszym rodzi się wiara. I ta wiara ciągle musi być karmiona Bożym Słowem. Nieustannie karmiona Bożym Słowem. I wszystko tak naprawdę bierzemy z Bożego Słowa i uczymy się ze Słowa Bożego. Tutaj porównane jest Królestwo Niebios do winnicy. W wielu innych miejscach w Biblii możemy znaleźć bardzo podobne porównanie. Już nawet w Starym Testamencie, w księdze Izajasza, w 5 rozdziale, tam gdzie jest ta pieśń na cześć Pana, sługi Pana, tam gdzie jest ta pieśń, która mówi: zaśpiewam mojemu ulubieńcowi pieśń o jego winnicy. A więc winnica, pieśń nad pieśniami, również jest mowa o winnicy, że to te małe liski niszczą winnicę, co jest obrazem Kościoła, co jest obrazem ludu Bożego. Małe liski to są te małe grzechy, tak? Takie niewinne małe grzechy, które pozornie nie wyglądają na jakieś niszczycielskie, które mogłyby spowodować jakąś tam większą destrukcję, ale niestety musimy pamiętać, jakże niewielki płomień zapala wielki las. Początkowo ten mały grzech wydaje się taki niewinny, ale pamiętajmy, zapłatą za grzech jest zawsze śmierć, zawsze spustoszenie. Zawsze jest tak samo, ponieważ jest to prawo duchowe. A więc Królestwo Niebios ma wiele porównań, ale tutaj jest porównane do winnicy. I w czasach Pana Jezusa Chrystusa był taki zwyczaj, że robotnicy, którzy chcieli, tacy najemnicy, chcieli dostać pracę, oni wychodzili wczesnym rankiem, bardzo wcześnie, w takie konkretne miejsce, coś w rodzaju jakby powiedzmy głównego punktu miasta, i tam przychodzili właściciele, gospodarze, i ci gospodarze, ci właściciele wybierali spośród tych robotników odpowiednich dla siebie. Dawali im często zatrudnienie w ten sposób. A więc to był taki, panował taki zwyczaj. Stąd Pan Jezus to podobieństwo o robotnikach w winnicy wypowiedział. A więc ci, którzy chcieli mieć pracę, ci, którym na to bardzo zależało na tym, oni przychodzili tam wczesnym rankiem i oczekiwali. I stali, cierpliwie czekali, aż przyjdzie pracodawca, aż przyjdzie ktoś, kto zatrudni, ktoś, kto da mi jakieś tam zatrudnienie. A więc widzimy tutaj, jest powiedziane, że w tym pierwszym wierszu czytamy o tym podobieństwie Królestwa Niebios, że jest podobne do pewnego gospodarza. My wiemy, że tym gospodarzem jest oczywiście nasz Pan Jezus Chrystus. On jest tym, który nas powołuje, a dzisiaj Pan Jezus działa poprzez Ducha Bożego, przez Ducha Świętego. On nas powołał do tego, byśmy żyli w Jego Kościele. On przyprowadził nas do Kościoła. On przyprowadził nas do tego szczególnego miejsca, do domu Bożego, do domu modlitwy. I chcielibyśmy zwrócić uwagę, bracia i siostry, na fakt, że kiedy Bóg przyprowadza ludzi do Kościoła, to nie od razu, nie zawsze tak to jest, że człowiek otrzymuje natychmiast jakąś tam, powiedzmy, konkretną służbę. Ale na początku, zgodnie z tą zasadą, gdzie jest powiedziane, bądź wierny w małym, a będzie ci powierzone więcej. Musimy o tym pamiętać. To jest duchowa zasada, która działa, funkcjonuje w Królestwie Bożym. I również nie możemy myśleć w ten sposób, że jakaś większa służba bądź mniejsza służba. Nie możemy w ten sposób myśleć, ponieważ każdy z nas zda sprawę przed Panem w oparciu o to, ile otrzymaliśmy łaski Bożej. Nie w oparciu o to, ile zrobiliśmy. Nie w oparciu o to, ile myśmy uczynili czy zrobili, ponieważ zbawienie jest tylko i wyłącznie z łaski, nie z uczynków. A więc ile tak naprawdę zużyliśmy tej łaski Bożej? Ile wykorzystaliśmy szans, które były nam dane? Z tego będziemy rozliczeni, a nie z tego, ile myśmy uczynili czy zrobili. Ponieważ na przykład apostoł Paweł, niezwykłe takie narzędzie Boże, on otrzymał, sam o tym mówił, że otrzymał nieco więcej łaski Bożej, że on odwiedzał zbory, aby uzupełniać pewne braki, pewne deficyty, powołując się na łaskę Bożą, którą Bóg mu dał, obdarował go. Więc Paweł był świadomy swojej słabości, swojej niemocy, świadomy był też tym, kim był wcześniej i do czego Bóg go powołał, jak wielką, zaszczytną funkcję od Pana otrzymał. On sam powiedział, że nie jest godny być nazwany apostołem Pana, ponieważ prześladowałem Kościół Boży. Tak Paweł mówił o sobie, ale tak naprawdę to było stare jego życie. Bóg dał mu zupełnie nowe życie i dał mu łaskę i wiele możliwości i wiele błogosławieństw, które Paweł wykorzystał. I naprawdę my winniśmy brać z takich ludzi przykład, którzy wykorzystują łaskę Bożą, którzy nie marnotrawią łaski Bożej, ale potrafią wykorzystać ten czas od Boga, który został im dany. A więc tym miejscem, do którego Pan nas powołuje, to jest Kościół, to jest ten dom modlitwy. I zwróćmy uwagę, jakże wielu jest takich ludzi, którzy nie potrafią cierpliwie czekać, aż przyjdzie ten gospodarz, pan winnicy, właściciel tej winnicy i nie powoła mnie do jakiejś konkretnej sprawy w Królestwie Bożym, w Jego winnicy, do jakiejś konkretnej pracy. Jest wielu takich, którzy mają zapał, mają gorliwość, chcieliby coś uczynić dla Boga. Ale zwróćmy uwagę, że w przypowieści Salomona jest powiedziane, że sama gorliwość wcale nie wystarczy. Być gorliwym człowiekiem jeszcze nie wystarczy, bo jeśli ta gorliwość jest zła, brakuje w niej mądrości Bożej, prowadzenia od Boga, to ona jest nieprzydatna, jest bezużyteczna, wręcz szkodliwa. Można więcej zrobić chaosu, zamieszania, niż tego, co jest dobre w oczach Bożych. Więc musimy o tym pamiętać, bracia i siostry, że sama gorliwość nie wystarczy, ponieważ wielu było gorliwych, ale jakże niewielu posłusznych, niewielu takich, którzy mieli otwarte serca, uszy na to, by słuchać, by poddać się dyscyplinie Bożej, dyscyplinie Ducha Bożego, Ducha Świętego. Przecież Królestwo Boże na tym jest również oparte. Jest to Boży ład, Boży porządek. Bóg działa według swoich duchowych zasad, które możemy poznawać w Bożym Słowie. A więc wielu jest takich, którzy są gorliwi, ale niewielu takich, którzy chcieliby słuchać i cierpliwie oczekiwać, cierpliwie czekać, aż przyjdzie gospodarz, aż przyjdzie Pan i powie do mnie, rób coś nowego w mojej winnicy. Pracuj teraz tutaj, w mojej winnicy. Czasami ludzie mają jakieś problemy, powiedzmy, takie ambicjonalne. I to jest zawsze duszewne, zawsze to jest cielesne, ponieważ ten system wartości w ogóle nie pasuje do tego, co jest w Królestwie Bożym, bracia i siostry. Tutaj nie zbieramy żadnych zaszczytów i pochwał. Tutaj nie zbieramy żadnych aplauzów. Nie ma pośród nas celebrytów i nigdy nie będzie. I nigdy nie będzie czegoś takiego jak hołbienie człowiekowi, jeżeli chodzi o Królestwo Boże. Oczywiście ciało może wysławiać ciało, cielesne może wysławiać cielesnego, ale ten, kto ma Bożego Ducha, taki człowiek będzie zasmucony. Zwróćmy uwagę, że kiedy apostołowie, jest to opisane w Dziejach Apostolskich, modlili się i pewien człowiek został uzdrowiony, wówczas to lud chcieli obwołać ich bogami, złożyć im ofiarę. Chcieli po prostu, wręcz kłaniali się przed nimi. A co zrobili apostołowie? Rozdarli swoje szaty, nie pozwolili na to i powiedzieli, jesteśmy takimi samymi ludźmi jak wy. A potem w ich mowie, którą wygłosili, wskazali na Chrystusa, na Jego moc, na Jego mądrość, na Jego chwałę, na to, co Bóg uczynił poprzez swojego Syna. Więc, bracia i siostry, musimy o tym pamiętać, że w winnicy Bożej jest wiele pracy do wykonania, wiele różnych zadań ma Pan dla każdego z nas. Agatka jest teraz członkiem zboru, no jeszcze u nas tak oficjalnie, ale chodzi tam do zboru w Gdańsku i opowiadała, że jest taki pewien brat, jest diakonem w tym kościele, ma na imię Adam i on zajmuje się tam budynkiem zborowym. Cokolwiek by się tam zepsuło, cokolwiek wymagałoby naprawy jakiejś, on po prostu zajmuje się tym całym obiektem, całym budynkiem i czyni to na chwałę Bożą. I można byłoby powiedzieć, że to jest taka jakaś pomniejsza służba, że ona wcale nie jest duchowa. Bracia i siostry, wprost przeciwnie. To jest duchowa służba, to jest duchowa praca. Dlaczego? Dlaczego tak sądzę? Ponieważ zwróćmy uwagę, jakże niewielu ludzi jest takich, którzy chcą wykonywać taką pracę, która jest może niewidoczna, ale niezbędna, konieczna, potrzebna. Bracia i siostry, nikt nie będzie pominięty, jeśli chodzi o zapłatę, bo o tym Biblia też mówi bardzo wyraźnie, o wyróżnieniu, o zapłacie, o powierzeniu czegoś w zamian za to, że człowiek był wierny w małym. Zwróćmy uwagę, że tego rodzaju pracę nie chcą ludzie zazwyczaj wykonywać, dlatego że to jest coś, co tak może jest niewidoczne. Trzeba przełamać w sobie opór jakiś, jakąś zwalczyć w sobie jakąś niechęć i wydaje się, że to jest takie mało duchowe. A to jest nieprawda. ponieważ trzeba złamać tego cielesnego człowieka, zwyciężyć lenistwo, zwyciężyć tego cielesnego człowieka poprzez łaskę Bożą. Zwróćmy uwagę, że w drugiej księdze mojżeszowej możemy czytać, może otwórzmy na chwileczkę, 31 rozdział. I Pan mówi do Mojżesza takie słowa: patrz, powołałem imiennie Besalela, syna Uriego, syna Hura, z plemienia Judy, i napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością, w rzemiośle, pomysłowością, w wyrobach ze złota, srebra i miedzi, w szlifowaniu drogich kamieni do oprawy, w sznycerstwie i we wszelkiej artystycznej robocie. I oto przydałem mu Oholiaba, syna Ahisamacha, z plemienia Dan, a serce każdego zręcznego obdarzyłem umiejętnością wykonania wszystkiego, co ci rozkazałem. My wiemy, że to jest odnośnie budowy przybytku i wyposażenia tego przybytku zgodnie z planem, który Bóg objawił swojemu słudze Mojżeszowi. A więc my możemy odnieść to również do budowania Kościoła. Tak naprawdę my wiemy, że głównym budowniczym jest Pan Jezus. On powiedział: zbuduję Kościół mój. A Paweł w liście do Koryntian uczy nas, że jesteśmy współpracownikami Bożymi. Ale aby być współpracownikiem Bożym, potrzebujemy powołania, potrzebujemy uzdolnienia, dokładnie takiego samego, jak otrzymał Besalel. On otrzymał uzdolnienie, wszelką umiejętność, aby wykonywać to dzieło. Tutaj chodziło o pracę jego rąk. Ale zwróćmy uwagę, że tak naprawdę to, co potrafi uczynić człowiek, to jest udowodnione przez naukę, że ta zdolność nie jest w rękach, ale w umyśle. W umyśle, w głowie jest ta zdolność. A więc Bóg włożył w serce tego człowieka pewną zdolność, pewien talent. I my wiemy, że do tej służby, aby prowadzić Kościół, Pan powołał te 5 urzędów, o których czytamy w liście do Efezjan. To są apostołowie, nauczyciele, pasterze, prorocy i ewangeliści. I Bóg namaścił ich i uzdolnił, aby Kościół był wyposażony we wszystko, co jest potrzebne. Musimy to widzieć i musimy to rozumieć, że jedna i druga praca jest tak naprawdę duchowa. Nie tylko duchowe są rzeczy, które dzieją się na nabożeństwie, ale poza nabożeństwem również człowiek musi wziąć krzyż i zaprzeć się siebie, aby posprzątać kaplicę czasami, aby się wyrobić, aby po prostu mimo różnych obowiązków jednak, aby się wywiązać z tego, co jest najważniejsze. Bóg patrzy na naszą wierność w małym, czy jesteśmy tak naprawdę wiernymi sługami? Czy jesteśmy tymi, którzy potrafią być wierne w małym? Rozpocząć od wszystkiego, co Bóg nam zleca, co nam daje. To jest wielkie błogosławieństwo dla człowieka, który to zaczyna rozumieć, który to praktykuje i który to poddaje się Duchowi Świętemu, właśnie takiemu wychowaniu. Wtedy człowiek wzrasta. Wtedy człowiek naprawdę nabiera wiary, siły, takiej pewności w Bogu. To jest niesamowite. I zwróćmy uwagę, że jeśli człowiek wykonuje taką pracę, wykonuje tą pracę i czyni to po cichu, czyni to dla Pana, pojawia się zaraz Pan winnicy po jakimś czasie i powołuje go do innej pracy, do innej służby. I my musimy to wiedzieć, bracia i siostry, że jeśli Bóg nas przyprowadził do Kościoła, to każdy z nas kiedyś usłyszy: idź i pracuj, idź i rób to czy tamto. Bóg nie omija żadnego człowieka, ale patrzy na serce, patrzy, co jest w sercu człowieka. Zapominamy często o tym, że Pan wodzi oczyma po całej ziemi i wzmacnia tych, którzy szczerym sercem chcą polegać na Nim. Pamiętajmy o tym, bracia i siostry, że Bóg jest wszędzie, na każdym miejscu. On widzi naszą postawę, On słyszy nasze słowa. On widzi, jak postępujemy, kiedy się potykamy, kiedy upadamy, co my z tym robimy, czy potrafimy pokutować szczerze, czy jesteśmy uniżeni, pokorni w sercu, czy potrafimy powiedzieć: moja to wina. Jakże to ważne, bracia i siostry, abyśmy byli poddani, byśmy uczyli się od Pana naszego, że On jest cichy i uniżonego serca, abyśmy naprawdę za Nim podążali, abyśmy za Nim szli. A więc widzimy tutaj wczesnym rankiem Pan w winnicy, ten gospodarz przyszedł, aby zaproponować pracę, nająć ich do pracy w swojej winnicy, gdzie umówił się z nimi na jednego denara dziennie. I jeżeli chodzi o ten żydowski czas, oni trochę inaczej liczą godziny niż my. Pierwsza godzina dnia rozpoczyna się o 6 rano. To jest ta pierwsza godzina. 6 rano to jest pierwsza godzina, druga to jest 7, trzecia to jest 8 i dalej liczymy, czyli 12 godzin, tak jak Pan Jezus powiedział, ma dzień, 12 godzin. A więc tutaj bardzo wczesnym rankiem ten gospodarz winnicy zaproponował pracę tym, którzy tam byli. I czytamy, że zaraz potem wyszedł ponownie, wyszedł o 3 i ujrzał innych, i również ich zaprowadził do winnicy, powołał ich do tej pracy. A więc, bracia i siostry, jakże to ważne jest, abyśmy potrafili oczekiwać, abyśmy byli otwarci na to, co Pan chce od nas, abyśmy byli naprawdę posłuszni, byśmy stawiali sprawy Królestwa zawsze na pierwszym miejscu. Zwróćmy uwagę, że Pan Jezus uczy nas o tym, abyśmy szukali najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne On doda nam, On nam przyda. Wszystko inne będzie wam dodane. Nie chciejmy nigdy odwracać tego porządku, ale by tak było, byśmy stawiali zawsze Królestwo Boże na pierwszym miejscu, naprawdę musimy rozumieć, kim jest Bóg, mieć poznanie Boga, mieć tą pierwszą miłość do Boga. Rozumieć, kim On jest, rozumieć, że Królestwo Boże tak naprawdę jest realne, prawdziwe, ono się przybliża, ta ziemia kiedyś przestanie istnieć, ale ten, kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Biblia o tym mówi bardzo wyraźnie. A więc widzimy, że ten gospodarz, Pan winnicy o różnej porze powoływał różne osoby i tuż przed końcem dnia, czyli jest tu powiedziane o godzinie 11, również powołał robotników, aby pracowali w jego właśnie winnicy. I to była tylko godzina pracy. Tylko godzina pracy. I zwróćmy uwagę, że kiedy przyszło do wypłaty, kiedy on dał im, zapłacił im to, co im się należało. Bracia i siostry, jak my mamy to rozumieć? Oczywiście Biblia uczy nas, darmo wzięliście, darmo dawajcie. I wiemy o tym, bracia i siostry, że wszelkie błogosławieństwo tak naprawdę pochodzi od Boga, pochodzi od Pana. I Pan może robić, co zechce, z tym, co należy do Niego. I tutaj widzimy, umówił się wyraźnie z tymi ludźmi, których zaproponował pracę na początku dnia, na jednego denara. Oni znosili ciężar całego dnia. Oni pracowali, powiedzmy, 11 godzin. Tyle pracowali, a ci na końcu pracowali jedną tylko godzinę i otrzymali tyle samo. Otrzymali jednego denara. I teraz zwróćmy uwagę, bracia i siostry, to jest taka ludzka sprawiedliwość i to jest bardzo logiczne, kiedy ci, którzy pracowali dłużej, byli niezadowoleni. Coś tam w ich sercach zaczęło się podnosić. Oni byli niezadowoleni, dlatego że oni znosili ciężar całego dnia. Znosili upał, pracowali 10 razy więcej, 10 razy więcej, dłużej od tych, którzy pracowali jedynie godzinę. A więc to jest logiczne, że mogli takie uzasadnione, ale bracia i siostry, tak naprawdę to jest logika człowieka. My czytamy w Księdze Izajasza w 55 rozdziale, że moje myśli to nie są myśli wasze, moje drogi to nie są wasze drogi. Pan bardzo często działa zupełnie inaczej niż my się spodziewamy, niż tego oczekujemy, niż tak jak my byśmy chcieli, bądź tak jak my myślimy. Bardzo często Bóg nas zaskakuje. I zwróćmy uwagę, jakie padły słowa, kiedy ci, którzy czuli się pokrzywdzeni, przyszli, aby wylać swoje serce, aby wyrazić tą swoją pretensję. Co powiedział ten gospodarz? On powiedział tak, nie robię ci krzywdy. Czy nie ugodziłeś się ze mną na jednego denara? Bierz, co jest twoje i idź, ponieważ chcę dać również innym. I tutaj Pan mówi w 15 wierszu, czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest zawisne, dlatego iż ja jestem dobry? Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, jakże bardzo często podnosi się coś w sercu człowieka, taka ludzka sprawiedliwość. Nasz naród jest z tego bardzo dobrze znany, niestety. Z tego, że jest, jako naród jesteśmy niezadowoleni, nigdy niezadowoleni z tego, co się dzieje wokół nas. Ale Biblia tak naprawdę mówi, że mamy takiego króla, na jakiego zasługujemy. Tak jak wygląda nasze życie z Bogiem, takie mamy błogosławieństwo. Słowo Boże uczy nas, abyśmy nie narzekali, ale byśmy błogosławili, modlili się o tych, którzy są za sterami, którzy są panującymi nad nami, ci, którzy rządzą w naszym kraju, abyśmy modlili się o takich ludzi. Należymy do Królestwa Bożego, bracia i siostry. I tak naprawdę te ziemskie sprawy nie powinny nas obciążać. Nie powinniśmy wdawać się w jakieś polityczne takie sposób myślenia, ponieważ polityka, kiedy my zaczynamy dochodzić, co jest sednem tego wszystkiego, to zawsze widzimy, że ten korzeń gdzieś tam w jakimś kłamstwie jest zanurzony. Ktoś kiedyś powiedział, że polityka jest zawsze brudna, zawsze brudna. A czasami wygląda to tak bardzo dobrze. No właśnie, ale skąd się wzięło to powiedzenie politycznie poprawny? Skąd to się wzięło? A to jest przecież obłuda. W taki sposób wyraża się obłudę. Więc bracia i siostry, jakże ważne jest to, abyśmy naprawdę chcieli poznawać, jak dobry, jak łaskawy jest nasz Pan i poznawać Jego system wartości, Jego sprawiedliwość, abyśmy nie byli sędziami. Zwróćmy uwagę, że to, że ludzie krytykują rząd, ale za co krytykują? Podliczają. O, jest takie powiedzenie, ten to się pcha do koryta, ten to ma, ten to ma. Bracia, siostry, a tak naprawdę ci, którzy najwięcej mówią z obfitości serca, mówią usta. Bardzo często się tak zdarza, że tak naprawdę projektują swój własny problem na drugim człowieku. Bo niestety okazuje się bardzo często, że ci, którzy tak krytykują, a potem sami dostają się do tej władzy, robią jeszcze gorzej, dwukrotnie gorzej. A więc jaka jest natura człowieka? W oparciu o co człowiek sądzi? W oparciu o co jest sprawiedliwy? W oparciu o co, bracia i siostry, chcielibyśmy kogoś podliczać? Czy chcielibyśmy komuś mówić, co komu się należy, bądź się nie należy? Co kto powinien mieć, a czego nie powinien mieć? W oparciu o co to robimy? Gdybyśmy chcieli być szczerzy przed sobą, to zawsze jest to, musielibyśmy się przyznać, naprawdę Biblia jest pomijana. Naprawdę Biblia nie ma nic wspólnego z naszym osądem, ani Bóg. Tylko często jest to, tak jak Pan Jezus tutaj mówi, zawiść. Zawiść ludzka. Pamiętam kiedyś brat Urbaniak Zbyszek wygłosił całe kazanie na temat zawiści i rozpoczął to kazanie takimi słowami: nic nie ma gorszego od zawiści ludzkiej. Nie ma nic gorszego od zazdrości. Bracia, siostry, to jest prawda. Bóg dał nam nowe serca. Bóg dał nam nowe życie, zupełnie nowe życie. Dał nam nowy system wartości i powołał nas do tego, byśmy błogosławili i abyśmy wszelki osąd zostawiali Bogu, zostawiali Panu, temu, który ma do tego prawo. Czasami się boimy, a Bóg jest przecież żywym Bogiem. I On może czynić, co zechce. A więc widzimy tutaj, to jest taki problem ludzkiego serca, problem człowieka. Więc naprawdę to jest wielka, niesamowite błogosławieństwo, kiedy człowiek jest od tego wolny. Kiedy jesteśmy wolni, nie mamy jakiegoś tam jarzma na sobie, jarzma porównywania się choćby z kimkolwiek, w jakikolwiek sposób. Ufajmy Bogu, bracia i siostry. Człowiek, który zazdrości, który jest zawistny, Kiedyś zastanawiałem się, z czego to wynika. No, tak naprawdę jest, może być bardzo dużo różnych powodów, ale jeden z nich na pewno jest prawdziwy. Bardzo często taki człowiek ma problem w zaufaniu do Boga, że Bóg nigdy go nie ominie i że to, co jest dla ciebie przygotowane, Pan ci da. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że w jednym z psalmie Dawid modlił się nawet takimi słowami, że nie chcę rzeczy, które nie są dla mnie, które nie są przygotowane dla mnie. Nie chcę. Nie chcę tych rzeczy. Nie chcę niczego, czego ty mi wcześniej nie przygotowałeś. Bracia i siostry, jakże to jest ważne, byśmy my to rozumieli, abyśmy w taki sposób modlili się. Wtedy wolne będą nasze serca, pełne pokoju, radości. Człowiek ufa, który ufa i wierzy w Boże obietnice, on wie, że Ojciec jest dobry i że go nigdy nie pominie. Dlaczego człowiek właśnie ma problem z tą zazdrością czy z zawiścią? No właśnie to jest ten fakt, że tak naprawdę nie dowierza, że tak naprawdę nie wierzy Bogu, nie wierzy Bogu, albo nie chce zgodzić się z Bożą sprawiedliwością i chciałby mieć rzeczy, które tak naprawdę nie są dla niego przygotowane. I to jest wielkim problemem. To jest wielkim problemem. Nie do tego Bóg nas powołał, ale Pan powołał nas, byśmy pełnili Jego wolę, abyśmy polegali na Jego Słowie. A więc chcielibyśmy zwrócić uwagę, że Słowo Boże, ono wykrywa błędy, ono nas poucza, buduje, zachęca i w Słowie Bożym możemy zauważyć wiele różnych przesłań, duchowych przesłań, pouczeń. Dlatego, że jest to Słowo Boże, a nie ludzkie, Bóg może odkrywać w tym samym fragmencie słowa wiele różnych, bardzo wiele różnych aspektów, które są prawdziwe, które są realne, które mają uzasadnienie i są naprawdę takie bardzo, bardzo prawdziwe. A więc widzimy tutaj to powołanie tych robotników do pracy w różnych okresach dnia. Moglibyśmy powiedzieć, że Bóg nie potrzebuje czasu tak jak my. I możemy czytać w Słowie Bożym, że u Boga jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. A więc śmiało moglibyśmy powiedzieć, że powołanie tych pracowników do winnicy wczesnym rankiem i później o zachodzie może też obrazować powołanie Kościoła, powołanie różnych ludzi w różnym okresie czasu, których Bóg powoływał do swojej służby w różnych miejscach na ziemi, w różnych okresach na ziemi. A więc, bracia i siostry, Pan powołuje. Więc Kościół to są ci, którzy są przez Pana zawołani, powołani. To jest Boży Kościół. Tych, których Bóg powołał, to jest prawdziwy Boży lud. Pan woła ciebie. Wstań, Pan woła ciebie. Pamiętajmy na te słowa, że Bóg naprawdę powołuje. I ci, którzy słyszą Jego głos, niech nigdy nie zatwardzają swojego serca, ale odpowiadają na ten głos, odpowiadają na to powołanie. Są posłuszni temu, co Bóg mówi. A więc widzimy tutaj, że przyjdzie, nadejdzie dzień, kiedy Pan pobłogosławi swój lud, pobłogosławi Kościół. Ten jeden denar to jest oczywiście łaska Boża, którą my możemy mieć od Boga. Tutaj, które jest nam potrzebne, aby służyć Bogu, to, co jest potrzebne do życia i pobożności, Pan nam da, kiedy pracujemy w Jego winnicy. Śmiało możemy tak powiedzieć, że Pan się będzie o nas troszczył, że Bóg będzie błogosławił swoje dzieci, swój lud, że będzie je wyposażał. Ale kiedy czytamy Biblię, bracia i siostry, możemy też zauważyć, i to jest też bardzo widoczne, że są obietnice, które mówią o tym, co otrzymamy w wieczności. Jest wiele takich miejsc, które właśnie o tym mówią. Chociażby listy, które są skierowane do tych 7 zborów w Azji, w objawieniu Jana. Możemy czytać, że Bóg coś obiecuje tym, którzy są zwycięzcami, tym, którzy są wierni, tym, którzy wytrwają do końca. Bóg coś obiecuje. A więc widzimy, że Boże obietnice są uwarunkowane. One są uwarunkowane. Bądź wierny aż do śmierci, Biblia mówi, a dam ci koronę żywota. Więc zwróćmy uwagę, że Bóg będzie wynagradzał również i wynagrodzi wiernych. Pan wiernych wynagrodzi. Możemy czytać w Ewangelii Łukasza w 19 rozdziale i 17 wiersz. Pan mówi do swojego sługi, rzekł do niego, to dobrze, sługo dobry, przeto iż w małym byłeś wierny, obejmij władzę nad 10 miastami. I przyszedł drugi, mówiąc, panie, mina twoja przyniosła mi 5 min. Rzekł do niego także, ty bądź nad 5 miastami. A więc widzimy, że Pan ma przygotowaną zapłatę. Biblia mówi o koronie, którą otrzymamy. Biblia mówi o wielu różnych rzeczach. To są obietnice Boże, obietnice Pańskie, które wypełnią się. A więc to nie jest tak, że nasza służba jest pominięta, niezauważona przez Boga. Bóg widzi, Bóg zna, Bóg wszystko wie. I tutaj na ziemi Pan będzie nas wspierał. Tu na ziemi Pan będzie nas błogosławił. Ale również tak jak Biblia mówi o wieczności, Pan ma przygotowane coś bardzo specjalnego dla wiernych swoich sług, dla tych, którzy okazali się wierni. Bóg jest naprawdę bardzo łaskawy, bardzo szczodry, bardzo dobry jest nasz Pan. Więc bracia i siostry, jakże ważne jest, byśmy brali Boże Słowo do serca, abyśmy mogli widzieć to wszystko. Więc widzimy, że w różnych okresach, w różnym czasie Bóg może powoływać bardzo różne osoby. I to, do czego Bóg nas zachęca, do czego nas wzywa, to byśmy naprawdę byli wierni, abyśmy poddali się Jemu, całkowicie poddali się Jemu. Jest zapłata, bracia i siostry. A więc widzimy, że ten ostatni, który został zaproszony do pracy, to było tuż przed końcówką dnia. Tuż przed końcówką dnia. I w moim przekonaniu, i myślę nas wszystkich, widzimy to, co się dzieje na ziemi, na świecie, kiedy czytamy Boże Słowo i to, co naprawdę Kościół na całym świecie, do tego, co jest zgodne jest co do tej prawdy, że Pan Jezus Chrystus powraca. Że Pan Jezus Chrystus jest naprawdę blisko. I Biblia wzywa nas do tego, byśmy czuwali, abyśmy pracowali w tej winnicy. Byli wierni Jezusowi, ale byśmy też czuwali, byli czujni. Oby to nie było jakimś sloganem. Ale kiedy tutaj siedzimy, kiedy tego słuchamy, może się z tym nawet zgadzamy, ale wtedy jesteśmy tylko słuchaczami jeszcze słowa. A przecież w liście Jakuba jest powiedziane, że Bóg chce błogosławić i będzie błogosławił w działaniu tych, którzy mają wgląd w ten doskonały zakon wolności. Czyli ci, którzy są wykonawcami. Bóg chce, abyśmy byli wykonawcami, nie tylko słuchaczami, ale byśmy byli czynicielami Bożego Słowa. Nie ten, kto mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa, ale ten, kto pełni wolę Ojca. Pamiętajmy o tym, bracia i siostry. Zwróćmy uwagę, jaki był krzyk, kiedy te panny zobaczyły, te niemądre panny zobaczyły, że drzwi są zamknięte. Jaki był krzyk, jaki był płacz, jakie było rozżalenie. Więc, bracia i siostry, przecież jesteśmy nieustannie przestrzegani. Nieustannie Słowo Boże do nas mówi. Nieustannie Bóg wzywa nas do pracy, do polegania na łasce Jego. Abyśmy polegali na łasce Bożej, bracia i siostry. Abyśmy polegali na obietnicach. Byli wykonawcami Słowa, czynicielami Słowa. Szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko będzie dodane wam. Wszystko będzie wam dodane. Jakże to ważne, bracia i siostry, byśmy to rozumieli, że Bóg ma swoje plany. Często my mamy swoje, a Bóg ma swoje. I teraz czyje plany my będziemy wykonywać? Czy zrezygnujemy ze swoich na rzecz tego, by wykonywać wolę Bożą? Czy jesteśmy zdolni do tego? Jeśli nie jesteśmy zdolni do tego, by czynić te małe rzeczy, być wierny w małym, bracia i siostry, nie myślmy, że w tych dużych się zgodzimy z Bogiem. Jeśli w tych małych nie potrafimy, Ktoś kiedyś powiedział, chyba gdzieś czytałem w książce Jima Cimbali, kiedy on został powołany do służby, Bóg dał mu taką obietnicę, że jeżeli będzie modlił się wraz z Kościołem i postawi modlitwę jako taką bardzo najważniejszą rzecz w ich Kościele, ale ta modlitwa to nie będzie jakaś taka sloganowa, ale takie prawdziwe wzywanie imienia Bożego, prawdziwe wylewanie serca przed Bogiem, taka prawdziwa walka, prawdziwy bój, to Bóg obiecał mu, że będzie błogosławił go w sposób niezwykły, że ludzie będą zbawiani, przyprowadzani do tego miejsca, że sam Pan o to się będzie troszczył. I tak się stało. Ten Kościół zaczął modlić się. To jest Kościół modlitwy. Oni modlą się. Ja czytałem takie świadectwa wielu, nawet mężów Bożych, znanych ludzi, pastorów, którzy znani są w służbie. Ich służba naprawdę jest błogosławieństwem. Kiedy mają jakieś problemy, oni zwracają się do tego zboru o prośbę modlitewną. I kiedyś jeden z nich powiedział, wiecie dlaczego my to robimy? Ponieważ my wiemy, że się modlicie. Ponieważ wiemy, że naprawdę się modlicie, że to nie jest tylko jakieś tam powiedzenie, jakiś tam, no nie wiem, taki mechaniczny, czysty sposób, jakiś tylko słów przed Bogiem, ale że wkładacie w to całe swoje serce. I ten Kościół jest z tego znany. Bracia i siostry, ja jestem przekonany, że to nie tylko do tego Kościoła Bóg w taki sposób mówi, ale do każdego jednego chce Pan to powiedzieć, abyśmy modlitwę stawiali na pierwszym miejscu. I kiedyś jakiś pewien brat pojawił się tam na nabożeństwie, raz jeden i potem go już nigdy nie było, miał jakąś usługę. I to opisywał ten Jim Cimbala. I ten brat powiedział coś takiego podczas swojego kazania, że jeżeli ktoś, kto jest znaną osobą, pojawi się w jakimś tam kościele i wtedy ludzie z innych zborów, z okolic przyjeżdżają, aby go posłuchać. Robią wszystko, biorą nawet wolne, aby znaleźć trochę czasu po to, żeby posłuchać tego kaznodziei, to on powiedział, to świadczy to o popularności tego człowieka, tego kaznodziei. A kiedy ludzie chcą jechać do jakiegoś kościoła, gdzie dzieją się cuda i znaki, są to prawdziwe dzieło Boże, chcą jakby spotkać tam, powiedzmy, otrzymać coś, to też świadczy o popularności tego kościoła. A na koniec powiedział, że jeżeli ludzie przychodzą na modlitwę do kościoła, to świadczy to o popularności Jezusa. Weźmy to do siebie. Kiedy przyjeżdżają bracia ze Szwecji, nie jest trudno kogoś zaprosić do zboru. Wszyscy jesteśmy. Ale kiedy przychodzi spotkanie modlitewne, wielu z was nie było od bardzo dawna. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego przestaliście chodzić, niektórzy z was? Ja chcę wprost zapytać, dlaczego? Nie chcę, żebyście odpowiadali mi, ale odpowiedzcie sami sobie przed Bogiem. Przecież to jest taktyka diabła, aby ciebie uśpić, aby ciebie oszukać, aby ciebie omamić, abyś ty pomyślał, że wszystko jest w porządku. Słońce świeci, mam plany wakacyjne, mogę sobie pojechać gdzieś tam za miasto, wiatr szumi, rzeczka sobie płynie i wszystko jest pięknie, tak? Ja pamiętam, jak opowiadali bracia z Czeczenii, którzy uciekli, mieli słowo od Pana, aby uciekać ze stolicy, wtedy ona była zaatakowana przez wojska rosyjskie, aby uciekać, przyszło słowo przez pewnych proroków, aby stamtąd uciekać, ponieważ będzie atak na to miasto. Niektórzy ludzie potraktowali to z przymrużeniem oka. Niektórzy znali tych ludzi i rozeznali w sercu i wiedzieli, że to Pan mówi do nich, a więc oni potraktowali to poważnie, wyjechali z tego miasta. Opuścili w ogóle, gdzie tylko mogli, w jak najbardziej bezpieczne miejsce przenieśli się. Ale byli tacy, którzy zostali. I ja pamiętam, że jeden z tych Czeczenów odwiedził zbór w Chełmie i on opowiadał, że to był taki piękny, słoneczny dzień. Nikt by się nie spodziewał. I przyszedł nagle atak. Piękny dzień. I nagle jest wojna. I co wtedy? Jak trwoga to do Boga? Panie pomóż, Panie ratuj. Ale jak trzeba Bogu służyć? Kiedy trzeba być naprawdę Bogu posłuszny? Kiedy jesteśmy zaproszeni do służby, bracia i siostry, kiedy na jakiś, ostatnio byliśmy na wielu różnych miejscach, byliśmy na różnych ewangelizacjach, jak do tego podchodzimy? Czy traktujemy to poważnie? Czy traktujemy to serio? Czy my rozumiemy, komu służymy, dla kogo służymy? Bracia i siostry, jakże to są ważne rzeczy, abyśmy tego nie bagatelizowali, byśmy nie byli takim kościołem, który, no nie wiem, człowiek jest w centrum i tylko twoje szczęście jest, tylko ty musisz być najważniejszy. Taki humanizm często wkrada się w wiele różnych miejsc, wiele różnych zborów, atakowane jest właśnie poprzez to, że diabeł działa w różny sposób. W różny sposób. On chodzi wokół jak lew ryczący, Biblia mówi. Ale tu chodzi o cenne twoje życie, chodzi o cenną twoją duszę. O jakże ważne, byśmy byli czujni, bracia i siostry. Abyśmy byli czujni. Zwróćmy uwagę, że ci, którzy pracowali najkrócej, pracowali tylko jedną godzinę, otrzymali tyle samo. A ci, którzy pracowali tak bardzo dużo, dokładnie zarobili tyle samo, wcale nie mieli więcej. To jest również pewna mądrość. Szukaj Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości. Jeśli będziesz wybierał te sprawy pańskie, sprawy Boże, winnice, Bóg cię pobłogosławi. Czasami ludzie po prostu troszczą się. Tak jak mówi ten psalm, jeden z psalmów mówi, że jeśli Pan domu nie zbuduje, jeśli Pan nie czuwa, jeśli Pan nie pobłogosławi ci, to próżno się męczysz, próżno będziesz pracował. Co z tego, że pracujesz? Co z tego, że się wysilasz? Co z tego, że robisz wszystko, aby, nie wiem, mieć więcej, posiadać więcej? Tutaj jest powiedziane wyraźnie. Daremnie wcześnie rano wstajecie. Jest powiedziane, daremnie wstajesz rano wcześnie i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach. A Biblia mówi, on we śnie obdarza swojego umiłowanego. Wtedy, kiedy nic nie robisz, on może cię pobłogosławić. Ale jak to uzyskać? No właśnie, kiedy stawiamy Królestwo Boże na pierwszym miejscu, wykonujemy słowa Pana Jezusa. On powiedział, szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Najpierw oddaj chwałę Bogu. Najpierw daj to, co się należy Bogu. Oddaj to, co się należy Bogu. A potem oczekuj na Jego działanie. Oczekuj na to, że On cię poprowadzi. Że On cię będzie błogosławił. A jak człowiek sam robi, chce wszystko osiągnąć, zdobyć swoją własną siłą i zastanawia się przyjść na spotkanie modlitewne, jechać gdzieś tam na służbę z kimś, czy nie jechać. Zrobić to, czy tamto. Być na modlitwie, czy nie być. No nie chce mi się. Nie chce mi się iść na modlitwę. Nie chce mi się iść do kościoła. Nie chce mi się jechać tak długo gdzieś jechać. Zaśpiewamy i wracamy. Po co tyle jechać? Po co tyle śpiewać? To jest ciało. To jest ciało. Albo nienawrócony człowiek, który nie przeżył nowonarodzenia, który nic nie rozumie. To tak jakby do ślepca mówić i do zupełnie człowieka pozbawionego słuchu mówić i wzroku. I ciężko mieć pretensje, że taki ktoś nie rozumie. A więc człowiek musi się na nowo narodzić, aby słyszeć głos Boży, aby to nowe stworzenie ma tylko kontakt z Bogiem. Musimy o tym wiedzieć. A więc możemy być ludźmi, którzy słuchają słowa i tylko słuchają słowa, ale serce jest zatwardziałe na te słowo. Sercem nie chcemy przyjmować tego słowa. Bracia i siostry, diabeł naprawdę walczy o Kościół. On nie musi walczyć o tych, których ma. Nie musi walczyć o ludzi, którzy chodzą teraz po ulicach i czekają na kolejny mecz. Wiecie, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby uprawiać jakiś sport czy oglądać jakiś tam sport, ale często to, co za tym stoi, często te dane jakieś, które towarzyszą i zjawiska, które towarzyszą tym wydarzeniom, to jest straszne, to jest przerażające. Na przykład miejsca, w których organizowane są tego rodzaju, jak Mistrzostwa Świata, ściągają przeróżnych ludzi, bardzo różnych ludzi. Tam jest bardzo dużo różnych osób, które robią na tym interes. Bardzo dużo kobiet lekkich obyczajów, to jest udowodnione i sprawdzone, przyjeżdża właśnie tam, w te miejsca. Więc tak naprawdę kto i co za tym stoi? My musimy być trzeźwi, bracia i siostry. Jaki będzie miało znaczenie, czy Polska wygrała, czy przegrała w wieczności? Jakie to będzie miało znaczenie? Jak będziesz potępiony i będziesz płakał i będziesz dniem i nocą męczony? Jakie to będzie miało znaczenie dla kogokolwiek? Kto wygrał, kto przegrał? Zwracam się do siostry, nie chcę, żeby to brzmiało jakoś. Ja sam lubię czasami popatrzeć gdzieś, jak ktoś tam gra. To nie jest zła rzecz, ale nie oddawaj się temu. Nie, niech to nie będzie twoim bożkiem. Niech to nie będzie dla ciebie najważniejsza sprawa przyjemności. A gdzieś słyszałem, że podczas mistrzostw w piłce właśnie nożnej w Europie były te mistrzostwa. Akurat mecz wypadł tak, że było nabożeństwo i grała drużyna polska. Pastor bał się, że ludzie nie przyjdą, więc zorganizował wielki billboard i powiedział: odwołujemy nabożeństwo, będziemy oglądać wspólnie mecz. To tak jakby normalnie bałwana postawili i oddawali mu cześć. To jakby Baalowi się kłaniali. To jest dokładnie to samo. Jakby pokłonić się, uklęknąć i oddawać cześć Baalowi. W tym czasie, kiedy powinni oddawać chwałę Bogu. Więc co z tego, że on ich tam miał, w tym kościele, o tej porze i o tym czasie? Co z tego? Ale czy w kościele też tak zacierali ręce? Czy też mieli te paluszki i Coca-Cola i oglądali ten mecz? Jak myślicie? Ja myślę, że co najmniej w niebie nastało milczenie na pół godziny albo i więcej. Jak takie rzeczy lud Boży robi. Więc bracia i siostry, bierzmy Słowo Boże do serca. Pamiętajmy, Pan powołuje nas do pracy w swojej winnicy. Jest wielu, którzy byli powołani przez Boga, którzy byli w Kościele, ale nie mogli się doczekać. Nie potrafili czekać. Te sprawy egoistyczne, ambicjonalne, cielesne zasłaniały im tą prawdziwą służbę. Tacy ludzie nie rozumieją tego, w jaki sposób Chrystus doszedł do wielkiego, potężnego zwycięstwa. Zwróćmy uwagę, jak Chrystus doszedł do zwycięstwa. On zaparł się samego siebie. Opuścił tron, opuścił królestwo swoje. To już jest niezwykłym wydarzeniem, że stał się człowiekiem, podobnym do nas, z wyjątkiem grzechu. To już jest niezwykłe, że wielki, potężny Bóg zszedł na tę ziemię, bracia i siostry. Że on był sługą, to jest niezrozumiałe już. To, że pozwolił się nawet rozebrać, zabrać szaty i wisiał nagi na krzyżu w takim pohańbieniu, to już jest nie do pojęcia. To jest zwycięstwo Chrystusa. Zaparcie się siebie, pokora, uniżenie. Biblia mówi, abyśmy się poddali pod mocną rękę Boga, aby swego czasu nas wywyższył. Pan wywyższy swój lud, przyjdzie dzień wywyższenia. Przyjdzie dzień, kiedy będziemy chlubić się, kiedy będzie pokazane to królewskie kapłaństwo i nasze powołanie, bracia i siostry. Kiedy Bóg będzie się szczycił i chlubił swoją oblubienicą, a my będziemy mogli chlubić się z Boga. Biblia mówi, że będziemy podobni do Niego. A więc Pan pokaże nasze powołanie, pokaże, kim jesteśmy tak naprawdę. Więc jakże to jest ważne, byśmy brali do serca Słowo Boże. To nie jest jakaś baśń, to nie jest jakaś legenda. Niech to nie będzie jakąś, nie wiem, opowiastką, ale to jest prawdziwe, żywe, święte Słowo, które dał nam Pan, abyśmy polegali na tym Słowie, abyśmy wykonywali to Słowo. Więc w różnej porze może przyjść Pan. Pamiętajmy, zobaczcie, jak ci, którzy tak długo czekali. Oni tak bardzo długo czekali, ale Pan ich nie pominął. Przyszedł do nich i powiedział: idźcie i wypracować. Idźcie i wypracować. Więc mi się wydaje, że trudniej jest czekać. Trudniej jest czekać. Trudniej jest być cierpliwym, pokornym, poddanym. Być wierny w małym. To jest trudniejsze. Ludzie chcieliby od razu, natychmiast wykonywać nie wiem jakie rzeczy. Wielkie dla Pana, wielkie dla Boga. Podczas gdy wielkie rzeczy zupełnie Bóg inaczej widzi niż człowiek. Wielką rzeczą było to, że pewna wdowa dała tylko 2 grosze. Coś, co było śmieszną w ogóle kwotą. śmieszną sumą pieniędzy, prawie zerową. Nic nie można było tak naprawdę kupić za te 2 grosze. Może jakieś tam bardzo skromne jakieś wyżywienie. Ale ona to oddała. To było tak niewiele. A Pan powiedział, że ona wielką rzecz uczyniła. Że wielką rzecz uczyniła. Ponieważ Bóg patrzy do serca. Pan patrzy na naszą postawę, na naszą gorliwość. To, czego ludzkie oczy nie widzą. Dlatego to zwróćmy uwagę, kiedy niedawno czytaliśmy z tak zwanej nauczanie tego na górze, kiedy to jest powiedziane, aby nie wynosić swojej pobożności, aby nie czynić czegoś przed ludźmi. Tam jest tak bardzo często to podkreślane, że Bóg, który widzi w ukryciu, Pan, który jest w ukryciu, odpłaci Tobie. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią błudnicy w synagogach, na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Bardzo często to słowo jest powtarzane, aby ich ludzie widzieli, aby ich ludzie chwalili, aby ludzie to zauważyli. Ludzie w kościele, może z innego zboru, aby ktoś zauważył, aby ktoś widział. Tak, my służymy, nasza rodzina służy, jesteśmy oddani Bogu, ale Bóg widzi, jak jest tą służbą tak naprawdę. Bóg widzi, kim jesteśmy tak naprawdę. Więc Biblia uczy nas, abyśmy byli naprawdę w swoim sercu szczerzy przed Panem. Abyśmy żyli w prawdzie dla Boga, w prawdzie. Bóg dał nam ducha trzeźwego myślenia, zdrowego zmysłu. Abyśmy wszystko naprawdę czynili dla Niego, z miłości do Niego. A wówczas naprawdę jestem w 100% pewny, że Bóg będzie nas błogosławił, będzie nas prowadził, będziemy wzrastać duchowo, ale Pan też będzie przydawał nowe osoby do zboru. Pan nie może przydać więcej osób, niż jest w stanie je tutaj nakarmić i zaopiekować się nimi. A do tego jest coś wymagane, nie tylko od pastora, czy powiedzmy od tych, którzy mu pomagają, czy służą Słowem Bożym, ale od każdego z nas, bracia i siostry, od każdego z nas, aby mieć swoje serca otwarte, domy otwarte na te nowe dusze. To jest bardzo potrzebne dzisiaj. Kościół rozpoznany ma być poprzez miłość. Wiemy, to jest owoc i tym owocem mają sycić się ci, którzy są głodni, którzy nie znają tej miłości Bożej, nie znają Pana naszego Jezusa. A więc chcielibyśmy tak już podsumować to dzisiejsze rozważanie Bożego Słowa. Pamiętajmy, że przyjście Pana Jezusa jest bliskie. W różnych czasach Bóg działał w niezwykły sposób. Powoływał do swojej winnicy, dawał przebudzenia. Powstawały nowe zbory, misje, denominacje. Ale przychodzi już wieczór. Przychodzi już wieczór. To już jest ostatnia godzina, gdzie Pan powołuje do swojej winnicy nowych robotników i mówi, idźcie i wy też pracujcie, ponieważ ten dzień wypłaty zbliża się, ten dzień zapłaty zbliża się. I Biblia mówi, bądź wierny w małym. Jest wiele obietnic, które są tak bardzo zachęcające, które mówią w taki niezwykły sposób. Pan wzywa nas do tego, byśmy byli naprawdę czujni, byśmy żyli w czujności, byśmy naprawdę traktowali bardzo poważnie Boże Słowo, żyjąc w światłości, tam gdzie jest powiedziane o końcu czasów, kiedy to Pan został zapytany przez uczniów, kiedy nastanie ten czas Królestwa Bożego, Pan powiedział pierwszą rzecz, aby czuwali. Aby byli czujni, aby nie dali się zwieść, ponieważ to będzie jak za dni Noego, to będzie tak jak za dni Lota. I tam jest powiedziane, że kiedy ta arka została skończona, zbudowana, wszyscy weszli do tej arki, wtedy przyszedł ten potop. Wtedy ten potop zmiótł wszystko. Wtedy Bóg rozprawił się z ciemnością. Podobnie było z Sodomą i Gomorą, kiedy Pan wyprowadził wyprowadził Lota, ale tam jest też powiedziane: spójrzcie na żonę Lota, spójrzcie na nią. To jest dla nas przestroga. Ta mądra żona, ona buduje swój dom w duchowy sposób, ale ta niemądra, głupia, własnoręcznie go burzy. Gdzie byśmy mogli umieścić tą żonę Lota, bracia i siostry? Jej serce było w świecie. Ona wcale nie musiała być jakąś niemoralną osobą, ale jej serce było w świecie. I co się z nią stało? Więc bracia i siostry, w objawieniu Jana ten list do Filadelfii też jest niezwykłą dla nas zachętą. Dziesiąty wiersz trzeciego rozdziału. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Trzymaj co masz. Nie szukaj nowych rzeczy. Nie szukaj nie wiadomo czego. Trzymaj to co masz. Wzrastaj w Bogu. Wzrastaj w łasce Pana. A Pan nigdy ciebie nie pominie, nigdy nie zostawi, nigdy nie porzuci, nigdy nie opuści. Pamiętajmy o tym. Powstańmy, aby podziękować Panu Jezusowi.